Bardzo gorąco pragnę powitać znanych już Państwu gości, panów posłów, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, pana posła Andrzeja Jaworskiego.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I również członków Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, a są nimi pan poseł Maciej Małecki.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I pan poseł Wojciech Zubowski.
Również witam, szczęść Boże.
Drodzy goście, drodzy państwo, może bym zaczął dzisiejsze rozmowy niedokończone od pewnego cytatu. Mianowicie w roku 2001 wyszła książka pana profesora Kazimierza Poznańskiego Obłęd reform, wyprzedaż Polski. I między innymi tam znajdujemy takie stwierdzenie. W czasie transformacji wielu ekonomistów zalecało przekazanie majątku popeerelowskiego w polskie ręce w różnej formie. Zostało to odrzucone przez decydentów o neoliberalnych poglądach. W rezultacie państwo rozdało większość majątku cudzoziemcom, a budowa kapitalizmu doprowadziła w Polsce do prawdziwego fenomenu kapitalizmu, w którym wiodącą rolę pełni kapitał obcy, a nie polski. W ramach właśnie wstępu, to było pisane w roku 2001. Czy te słowa pana profesora Kazimierza Poznańskiego też odnoszą się do roku 2015, w którym zaczynamy podsumowywać 8 lat rządów koalicji PO-PSL?
Po 14 latach od tych słów myślę, że możemy tutaj jednoznacznie i mocno powiedzieć, że to podejście nie zmieniło się. Obecne władze, podobnie jak wtedy, idą w kierunku takim, że najważniejsza jest prywatyzacja za wszelką cenę i o tym będziemy później w programie mówić na szczegółach, ale z drugiej strony też mają bardzo niechętny stosunek do firm, które mają polską tradycję albo które zostały stworzone przez rodziny, bardzo często bardzo ciężką pracą wielopokoleniową. I to jest ten pierwszy aspekt, który tutaj z tym cytatem, można powiedzieć jasno, należy się zgodzić. Ale jest jeszcze jeden element, którego w tym cytacie nie ma i który też się powtarza zarówno dzisiaj, jak i te kilkanaście lat temu. Mianowicie jest przekonanie wśród obecnie rządzących z Platformy Obywatelskiej i z PSL-u, że spółki Skarbu Państwa są gorsze. I jeżeli jest potrzeba albo jest taka możliwość, to należy ją za wszelką cenę, taką spółkę doprowadzić do tego, aby miała właściciela prywatnego i bardzo często albo najczęściej właściciela z zagranicy. A myślę, że musimy to jasno powiedzieć, że spółki Skarbu Państwa zarządzające przez dobrych menadżerów i nadzorowane przez Skarb Państwa jako instytucje mogą bardzo dobrze się rozwijać, mogą przynosić dywidendę, mogą być naszym takim skarbcem, z którego możemy czerpać. I przykłady na to mamy także w Europie, jak chociażby Norwegia, gdzie większość najważniejszych przedsiębiorstw jest w ręku państwa i nikomu to nie przeszkadza.
Chciałbym zapytać jako jeden z przedstawicieli, no właśnie, ludzi, którzy niekoniecznie muszą się znać, prawda, na ekonomii, ale w ogóle po co są spółki Skarbu Państwa?
No, myślę, że tu mamy takie dwa aspekty. Pierwszy to jest bezpieczeństwo państwa, bowiem spółki Skarbu Państwa najczęściej funkcjonują w obszarach energetycznym, gazowym, infrastrukturalnym, telekomunikacyjnym, szeroko rozumianym. To jest jeden aspekt, bezpieczeństwo państwa. Drugi aspekt to jest trzymanie cen korzystnych dla mieszkańców przy jednoczesnym niepozbywaniu się zysku, bowiem państwo, które w jakiś sposób ma wpływ na to, żeby spółka, która sprzedaje prąd, sprzedaje gaz, sprzedaje paliwa, nie kierowała się jedynie maksymalizacją zysku, ale również tym, żeby funkcjonowała w całości gospodarki. I jak inne kraje, myślę, że warto postawić pytanie, jak inne kraje na to patrzą. Niemcy, Francja, Norwegia, wspomniana przez pana posła Jaworskiego, Szwecja, tam duża waga jest przywiązywana do tego, jakie sektory, jaka część gospodarki jest w rękach państwa. Kiedy tankujemy na stacji Statoil, zarabia rząd Norwegii. Kiedy kupujemy francuskiego Peugeota, zarabia rząd francuski, który ma udziały w tej spółce. Kiedy tankujemy na Łukoilu, to wiemy, kto na tym zarabia, ale oprócz tego, że te firmy są także niemieckie, bardzo dobrze traktowane przez państwo, wspierane przez państwo i Niemcy, którzy z roku na rok w gospodarce mają więcej państwa, dbają o ten sektor. Natomiast czy na tym źle wychodzą? Niemcy są najbogatszym krajem w Europie. I myślę, że to jest dobra okazja, żebyśmy dzisiaj w programie powiedzieli, jak wygląda to w innych krajach, które dbają o własność państwa w kluczowych sektorach swojej gospodarki, a jak wygląda to w Polsce, a raczej jak realizuje to rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i jaki stan mamy po 8 latach rządów tej koalicji w spółkach Skarbu Państwa.
Właśnie chcąc pójść i głosować świadomie, a wszyscy ten obowiązek winniśmy w naszych sumieniach poczuć pójścia do głosowania, też musimy mieć odpowiednią wiedzę. Może też tak w przybliżeniu, jakie to są, można powiedzieć, takie klejnoty tego naszego rodowego dobra Skarbu Państwa w tej chwili. Może proszę nie wszystkie, ale te zasadnicze.
No, można by wymienić na szczęście jeszcze kilka. Niestety pod rządami obecnej koalicji będzie ich coraz mniej. Ja jeszcze tak nawiązując do poprzedniej rozmowy, chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jeżeli mówimy o spółkach Skarbu Państwa, musimy pamiętać, że bardzo istotny jest ten aspekt, o którym mówił pan poseł Maciej Małecki, że często będą to spółki czy też przedsiębiorstwa, które nie będą do końca nastawione na zysk. A jeżeli one będą sprzedawane podmiotom zagranicznym, sektorowi prywatnemu, to wiadomo, że celem takich podmiotów będzie maksymalizacja zysku. I w tym momencie, jeżeli popatrzymy na takie spółki, które są nadal przez Skarb Państwa kontrolowane, jak Poczta Polska, jak koleje, to zdajemy sobie sprawę z tego, że często to są takie spółki, które mają zasadnicze znaczenie dla tak zwanej Polski powiatowej. To, na co też jako Prawo i Sprawiedliwość zwracamy uwagę, że coraz częściej dochodzi do likwidacji połączeń kolejowych, autobusowych, do likwidacji placówek pocztowych. W 2014 roku było to około 1400 oddziałów, głównie zlikwidowanych na terenach wiejskich. I teraz Skarb Państwa poprzez kontrolę tego typu spółek właśnie ma między innymi za zadanie zadbać o to, żeby społeczeństwo, żeby wszyscy mieszkańcy Polski mieli równy dostęp do różnego rodzaju dóbr, ale też usług. No i w tym momencie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że póki Skarb Państwa kontroluje niektóre spółki, możemy pamiętać o tym, że one nie będą nastawione tylko i wyłącznie na zysk, tak? Tak jakbyśmy powiedzieli na przykład o szpitalach, że podmioty, które są kontrolowane przez spółki prywatne, będą nastawione tylko bardziej na zysk niż na leczenie pacjentów. A doskonałym przykładem takiego klejnotu rodowego, jednego z niewielu ostatnich, który mamy nadal w koronie, jeżeli chodzi o ten Skarb Państwa, jest największy pracodawca na Dolnym Śląsku, czyli KGHM Polska Miedź S.A. To jest firma, która, żeby uświadomić widzom i słuchaczom znaczenie, to jest firma, która zatrudnia około 20 tysięcy osób, ale w spółkach zależnych, w spółkach kooperujących z KGHM pracuje dalsze około 80 tysięcy ludzi. A więc mówimy tutaj o podmiocie, który ma znaczenie dla około 100 tysięcy miejsc pracy. Wiedząc, z jak potężnym gigantem mamy do czynienia, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie ruchy, które są wykonywane w stosunku do spółek tego typu wielkości, muszą być bardzo ostrożne. Natomiast rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u wprowadził, uznając, że trzeba w jakiś sposób wydrenować spółkę z pieniędzy, tak zwany podatek od wydobycia niektórych kopalin, czyli podatek miedziowy. Nikt nie będzie się sprzeciwiał temu, że spółka, która przynosi dochód, powinna płacić jakieś podatki. Ale wprowadzono podatek tak drastyczny, tak wielki, że natychmiast on wpłynął na nie tylko notowania spółki, ale postawił pod znakiem zapytania jej dalsze funkcjonowanie. Ja tylko pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że ani parlamentarzystom, ani też związkom zawodowym, ani też samorządom nie przedstawiono informacji, jak wprowadzenie podatku, którego podstawowym działaniem było to, że spółce przestało się opłacać prowadzić wydobycie tam, gdzie jeszcze przed wprowadzeniem podatku to było opłacalne. Ja tutaj posługuję się takim przykładem ogrodnika, który nagle się dowiaduje, że mimo tego, że ma pełen sad owoców, no może zbierać tylko najdorodniejsze, pozwalając całej reszcie zgnić na gałęzi. Tak samo jest z KGHM-em. Jest spore zagłębie miedziowe, Legnicko-Głogowski okręg miedziowy. Są tam duże obszary, gdzie znajduje się miedź, ale po wprowadzeniu podatku okazuje się, że tylko w niektórych miejscach opłaca się kopać, żeby tą miedź wydobyć i przerobić. To spowodował ten podatek. Mało tego, podatek spowodował, że pod znakiem zapytania wstrzymano realizację takiej inwestycji jak wznowienie prac w rejonie Starego Zagłębia, gdzie znowu tysiące ludzi miały znaleźć pracę w rejonie Bolesławca, bo okazało się, że są tam złoża, miano przystąpić do pracy, po wprowadzeniu podatku było to nieopłacalne, trzeba do tego by dokładać. I podatek spowodował też spadek rentowności zakładów górniczych w Lubinie. Gdzie już zaczęto przesuwać ludzi na inne oddziały. Ja tylko chciałbym zwrócić też uwagę na to, że jest to podatek najwyższy na świecie. To jest raz. A dwa, przeciwko wprowadzeniu tego podatku i już po samym wprowadzeniu protestowały nie tylko związki zawodowe, nie tylko parlamentarna opozycja, ale również przedstawiciele samej Platformy Obywatelskiej PSL-u, którzy zasiadają w samorządach gminnych. W samorządach gminnych, powiatowych, nawet Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął kroki, by ten podatek zlikwidować. A więc wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że podatek jest czymś złym, przynajmniej w takiej formie, jak on został wprowadzony, a mimo tego nie przeszkadza to spółce drenować tak jakby te pieniądze, które są i przesuwać je do Skarbu Państwa. Jeszcze raz podkreślę, nie jest nic złego w tym, że spółka płaci jakieś podatki, ale nie wtedy, kiedy się okazuje się, że za kilkanaście lat KGHM może mieć problem z funkcjonowaniem, no bo ktoś zarżnął kurę znoszącą złote jaja.
Poseł Wojciech Zubowski może godzinami opowiadać o KGHM-ie, bo nas na komisjach i na naszych zespołach Skarbu Państwa, którzy są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, tym tematem właściwie codziennie w jakiś sposób epatuje. Ale to jest też chyba, tak jak poseł powiedział, najważniejsza spółka, jaka dzisiaj funkcjonuje w naszym kraju, jeszcze zarządzana i nadzorowana przez Skarb Państwa, która może za chwilę wskutek zaniedbań obecnego rządu wpaść w obce ręce. Mówił o tym nawet obecny zarząd KGHM-u, który z różnych względów, myślę nie tylko ze względu na zbliżające się wybory, ale na obecną sytuację, miał odwagę na ten temat się wypowiadać. Natomiast o tym, jak nadzorowany jest Skarb Państwa przez obecną ekipę rządową, może też świadczyć jeden z przykładów związanych z KGHM-em, kiedy następowała, mimo bardzo mocnych protestów opozycji, wyprzedaż kolejnych akcji tej spółki. Bo oczywiście dla nas, jako Skarbu Państwa, przedstawicieli, którzy mamy z tego mieć jakieś korzyści, najważniejsze byłoby, żeby taka spółka w 100% była polską własnością. Co to daje? Że im więcej mamy własności, tym więcej mamy zysku. Jeżeli wiemy, że ta spółka przynosi zysk i będzie ten zysk przynosić i jej wartość będzie cały czas wzrastać, jeżeli nie będzie sztucznych decyzji ze strony administracji rządowej, to każdy Polak bogaci się, kiedy ta spółka jest coraz lepiej funkcjonuje, jest coraz bogatsza. W momencie, kiedy następuje wyprzedaż akcji, to mamy sytuację taką, że owszem, do Skarbu Państwa na chwilę wpływają duże pieniądze i te pieniądze z reguły są marnowane właśnie na tą administrację, ale okazuje się, i przed tym przestrzegaliśmy, i to właśnie także w tym przypadku zostało wykazane, po kilku latach samej dywidendy mielibyśmy większy wpływ do Skarbu Państwa, czyli więcej pieniędzy moglibyśmy przeznaczyć na różne działania, niż z tego, że raz te akcje zostały sprzedane. I jeżeli dochodzi do sytuacji takiej, że 5 lat wystarczyło nowym inwestorom na zwrot tego, co zainwestowali, to było to, jak najbardziej mamy możliwość powiedzieć, działanie na szkodę Skarbu Państwa, działanie na szkodę nas wszystkich.
Chciałbym zapytać, co dzieje się z przychodami z prywatyzacji, szczególnie tych jednorazowych, czy w jakikolwiek sposób służą one rozwojowi polskiej gospodarki, czy raczej wykorzystywane są do tak zwanego łatania dziury budżetowej?
Rząd musi w jakiś sposób nakarmić tą rzeszę 100 tysięcy urzędników, bo o tyle wzrosła biurokracja za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poza tym wszyscy chyba słyszeliśmy o bardzo przepłaconych inwestycjach, Stadion Narodowy, autostrady najdroższe w Europie kilka kilometrów takiego ciągu ekspresowego S8 na obrzeżach Warszawy, 5 kilometrów zdaje się, to był koszt miliarda złotych. To możemy porównać, że za sprzedaż PKP Energetyka możemy wybudować, Platforma jest w stanie wybudować 5-6 kilometrów drogi ekspresowej i autostrady, które były bardzo przepłacone. Pendolino za 2 miliardy złotych i tak dalej, i tak dalej. Możemy wymieniać, gdzie tak naprawdę nie ma takiego sprzężenia zwrotnego, bo inwestycje w Polsce powinny nakręcać koniunkturę. Jeżeli wydaliśmy kilkadziesiąt miliardów złotych na budowę autostrad, to rozumiem, że efektem tego powinno być kilka polskich firm, takich kilka czempionów, którzy urośli na tym, że w Polsce były wielkie inwestycje i dzisiaj te firmy, kiedy trochę zejdzie już to finansowanie unijne na budowę infrastruktury w Polsce, zaczną zdobywać rynki w innych krajach europejskich. Tak nie jest. Te firmy nie tylko nie urosły, ale zostały zabite, doprowadzone do bankructwa. I mamy problem taki, że z jednej strony spółki Skarbu Państwa są wyprzedawane, czasem w tak nieodpowiedzialny sposób, użyję najłagodniejszego z możliwych określeń, jak PKP Energetyka, monopolista na rynku infrastruktury energetycznej na kolei, 18 tysięcy kilometrów linii energetycznych. Jednocześnie światłowody, które są prowadzone tymi samymi kanałami, czyli cała, to jest układ nerwowy, nie tylko kolei, ale polskiej gospodarki. I PKP Energetyka jest sprzedana jakiemuś amerykańskiemu funduszowi. Ta spółka zawsze by zarabiała. Przy dobrym zarządzaniu nie ma siły, żeby na siebie nie zarabiała. Jest sprzedana, porównałem, to jest około 6 kilometrów autostrady, nawet nie autostrady, drogi ekspresowej pod Warszawą. I problem mamy taki, wracając do sedna. Spółki są wyprzedawane, czyli nie ma myślenia długofalowego. Co będzie za kilka lat? Co zostawimy? Nawet nie następnym pokoleniu, ale tym, którzy będą rządzili za 4, za 8, za 12 lat. A z drugiej strony te pieniądze są po prostu rozrzucane. I to jest powód do tego, kolejny, że tą ekipę trzeba zmienić. I tym ludziom trzeba powiedzieć dziękujemy. Nie może być sytuacji takich jak elektrownia jądrowa, która tak prawie że istnieje na papierze, bo dzisiaj to jest... Nie znamy lokalizacji, coś się dzieje, jakieś zlecenia, jakieś analizy.
180 milionów.
No, prezes Aleksander Grad, prominentny działacz Platformy, który przez długi czas brał tam blisko 100 tysięcy złotych miesięcznie. Ten sam, który poseł Andrzej Jaworski, myślę, tu będzie najwięcej mógł powiedzieć, sprowadzał katarskich inwestorów do Stoczni Gdańskiej. Poseł Zubowski wspomniał, 180 milionów złotych kosztowała nas ta spółka. Nie wiemy nawet, gdzie elektrownia jądrowa ma powstać, mimo że Donald Tusk w 2008 roku powiedział, że elektrownię jądrową będziemy mieli w 2020.
Odnośnie tej słynnej elektrowni wiem, że też wiceprezesem był pan, jeżeli się nie mylę, Gawlik, który jest dzisiaj wiceministrem Skarbu Państwa, otrzymywał, skąd te pieniądze szły za coś, czego nie ma?
Może, ojcze, bo to jest bardzo skomplikowana sytuacja do opowiedzenia w kilku słowach, więc może to będzie troszeczkę dłuższa wypowiedź, ale spróbujemy przedstawić naszym widzom, jak dzisiaj funkcjonują spółki Skarbu Państwa i jak pieniądze potrafią być wyprowadzane na niewłaściwe rzeczy albo wręcz na rzeczy, które można powiedzieć, że są przestępcze właśnie ze spółek Skarbu Państwa. Mamy dzisiaj sytuację taką, że można bardzo dobrze prowadzić rozwój tych spółek, które istnieją i można z tego czerpać olbrzymie korzyści. Nawet ta spółka PKP Energetyka, jedna z wielu spółek należących do PKP, cały czas przynosiła zyski. Nie było mowy o tym, że trzeba do niej dokładać, nie było mowy o tym, że grozi jakaś katastrofa. Mało tego, jest to spółka, która jest wpisana jako spółka strategiczna, ważna dla naszej obronności. I nikomu w żadnym państwie zachodnim, jestem co do tego przekonany, do głowy by nie przyszło, aby ta spółka czy tego typu spółka została sprywatyzowana. Natychmiast by się podniosło larum ze strony i opozycji, tak jak u nas, ale przede wszystkim mediów, dziennikarzy, społeczności lokalnej, że co wy robicie? Przecież doprowadzacie do sytuacji takiej, że chcecie zlikwidować coś, co dobrze funkcjonuje i co jest nam potrzebne ze względu na nasze bezpieczeństwo. Tymczasem wskutek bardzo dziwnych działań dochodzi do tego, że ta spółka zostaje sprzedana. I teraz na co mogą iść te pieniądze? Tak jak ojciec wcześniej pytał. Te pieniądze mogą iść na to, aby pomóc budżetówce, czy nauczycielom, czy lekarzom, czy policjantom, ale one najczęściej tam nie trafiają. Te pieniądze muszą trafić do nowo powstających spółek, tak jak na przykład spółka, która zajmuje się budową elektrowni atomowej. Nieważne, że dzisiaj nikt nie wie, czy ta elektrownia do końca jest nam potrzebna, czy nie, a dzisiaj ze względów ekonomicznych raczej jesteśmy w stanie powiedzieć, że nas na to nie stać. Nie mówiąc już o bezpieczeństwie, to jest zupełnie inny rozdział. Ale jeżeli w takiej spółce nowo powstałej mamy ludzi z rządu, którzy zarabiają olbrzymie pieniądze, ale oni nic nie wytwarzają, nic nikomu nie sprzedają, to do tej spółki muszą trafiać pieniądze. I między innymi takie pieniądze, które są wypracowywane, trafiają do takiej spółki, gdzie są marnotrawione. I to nie tylko na pensje zarządu, pensje osób, które tam pracują, bo to jeszcze nie byłyby tak olbrzymie kwoty. Natomiast są zamawiane różnego rodzaju ekspertyzy, różnego rodzaju opinie, za które płaci się nie po 5 tysięcy, nie po 10 tysięcy, nie po 100 tysięcy, ale grube miliony. I w związku z powyższym bardzo często dochodzi do sytuacji takiej, że pod płaszczykiem, że coś powinno powstać, co powinno nam pomagać, są przejadane pieniądze, które są przejadane między innymi z niepotrzebnych prywatyzacji, a w tym przypadku o tym mówimy bardzo dużo, ponieważ to jest temat właściwie gorący, z prywatyzacji, którą powinny zająć się ABW, CBA i wszystkie inne służby, dlatego że mamy wiedzę, że majstrowano przy tej prywatyzacji właśnie politycznie. Jeżeli nawet tą prywatyzacją była zainteresowana jedna czy druga spółka Skarbu Państwa, to byśmy tylko przeklasnęli. Bo jeżeli spółka Skarbu Państwa chce dla swojego rozwoju kupić inną część spółki Skarbu Państwa, mamy pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Tutaj tylko i wyłącznie należy się przypatrzyć, dlaczego do takiej sytuacji ma dochodzić. Ale jeżeli spółka Skarbu Państwa występuje i daje ofertę lepszą od spółki prywatnej niewiadomego pochodzenia, a mimo wszystko ta prywatna spółka wygrywa, no to tutaj jest właśnie czas, aby służby w Polsce zaczęły funkcjonować i zaczęły się przyglądać, kto na tym chce zarobić, dlaczego ktoś pozwolił na to, aby do takiej sytuacji doszło.
To poseł Andrzej Jaworski wspomniał o tym, że w kraju takiej ustabilizowanej demokracji alarmowałaby nie tylko opozycja, ale niezależne media bardzo mocno mówiłyby na ten temat. Prywatyzacji takiej spółki jak PKP Energetyka. A co się stało w Polsce? Otóż fundusz, który kupuje PKP Energetyka, wydał, zdaje się, że około miliona złotych na informacje medialne, w których zostali zaatakowani nasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Tchórzewski i poseł Adamczyk, którzy bardzo zdecydowanie przeciwstawiali się prywatyzacji PKP Energetyka i to prywatyzacji w taki sposób. W wielu mediach ten fundusz wykupił ogłoszenia, w których podawał swoją wersję wydarzeń, gdzie no, można powiedzieć w zasadzie czarnymi charakterami byli poseł Krzysztof Tchórzewski i poseł Adamczyk, którzy mieli odwagę bardzo głośno i merytorycznie mówić, czym dla polskiej gospodarki, czym dla bezpieczeństwa Polski jest wyprzedaż spółki PKP Energetyka.
Ja tutaj, proszę ojca, szanowni państwo, to podam przykład. No, jeżeli chodzi o PKP Energetyka, wyobraźmy sobie, że prowadzimy restaurację i pozwalamy komuś sprzedać kuchenkę gazową, tak? I tyle. No jak możemy prowadzić restaurację, nie mając na własność, nie mając możliwości przyrządzania, podgrzania potraw, to tutaj tak samo jest z PKP Energetyką, spółka, która po prostu jest kluczowa dla systemu całego transportu kolejowego, osobowego czy przewozu towarów w Polsce. Proszę Państwa, tutaj też warto podać inny przykład, no, jak traktowane są podmioty prywatne, jak są traktowane te podmioty, które świadczą usługi na rzecz ludności, troszeczkę z innej beczki. Otóż niedawno przez Sejm, w trybie w zasadzie ekspresowym, bo dopiero w lipcu, chociaż wiadomo, że potrzebna była już dużo wcześniej, pojawił się i przeszedł projekt ustawy o wsparciu dla niektórych form budownictwa mieszkaniowego. Chodzi mi o tak zwane TBS-y. I to zostało z wielkim aplauzem przez Platformę Obywatelską ogłoszone, że tutaj robimy coś, by można było łatwiej zdobyć mieszkania dla młodych. Tylko o czym chcę powiedzieć? O tym, że na cały rok 2016 na wsparcie w tej ustawie, o której teraz mówię, przeznaczono 1,5 miliona złotych na całą Polskę. A jednocześnie na 2016 rok planuje się wydać około 600 milionów złotych na wykup mieszkań od deweloperów. Sektor prywatny, sektor taki ogólny. 400 razy więcej zamierza się po prostu przeznaczyć dla firm, dla deweloperów, którzy budują mieszkania. I pamiętamy też posiedzenie Komisji Skarbu Państwa, gdzie było mówione, że mówimy tutaj o sprzedaży mieszkań nie pojedynczych, ale co najmniej klatki, jeżeli nie całe kamienice.
I kontynuując jeszcze tą myśl, jeżeli mamy spółkę, która jest dla nas ważna, mówimy o PKP, jako spółkę państwową, i później zarząd tej spółki czy przedstawiciele obecnego rządu mówią, że trzeba wyprzedawać po kolei jakieś jej fragmenty tylko dlatego, żeby zrobić restrukturyzację, to należy pytać, dlaczego ta restrukturyzacja nie jest przeprowadzana w taki sposób, aby na tym zyskać, aby na tym doprowadzić do tego, aby nie tylko, że nikogo nie zwolnić, ale żeby właśnie zatrudniać nowych pracowników, którzy będą prowadzili rozwój tej spółki. Bo mamy sytuację taką, że wszystko, co jest związane dzisiaj z PKP, ma na celu pokazać, że polskie koleje są złe, że to są firmy, które należy za chwilę sprzedać, bo nie jesteśmy w stanie ich zrestrukturyzować. I taka opinia jest coraz częstsza ze względu właśnie na nieudolność. A nie mówi się o tym, że to właśnie konkretny nieudolny minister, że konkretny nieudolny zarząd doprowadził do takiej czy do innej sytuacji. Jeżeli spojrzymy chociażby nawet na zakupy. Z jednej strony można było kupić polskie pociągi, polska firma by na tym zarobiła, kupilibyśmy taniej. Nie. Skorzystano z zagranicznych składów, które kupiono drożej, kupiono je niepotrzebnie z takimi, a nie innymi parametrami, z których nie można skorzystać. Przecież w zeszłym roku bodajże walczyliśmy z kolejną prywatyzacją ze strony PKP polskich kolei linowych. Coś, co wzbudziło olbrzymie kontrowersje, nie tylko górale, nie tylko osoby, które jeżdżą po górach, mówiły o tym, że tego nie należy w żadnym wypadku sprzedawać. Rząd Platformy Obywatelskiej, rząd PSL-u uparł się, zostały one sprzedane. Dzisiaj natychmiast te spółki podniosły ceny biletów i na tym zarabiają. I za chwilę się okaże, że to, co zapłacili, to odzyskali w bardzo krótki sposób. I to jest właśnie to, nie tylko, że niepodchodzenie gospodarcze do swojego majątku, tylko to jest coś, co należy bardzo mocno pokazać jako działanie na szkodę polskich interesów.
Jeżeli mi wolno tutaj wtrętu dokonać, mianowicie jesteśmy świadomi, że dzisiaj w studiu telewizji TVN są przedstawiciele z wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Czy nie należałoby sobie zdać sprawę, że coś nie funkcjonuje w ogóle w kwestii nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa? Mamy na myśli, jak się dokonuje wybór zarządów, nabór na członków rad nadzorczych. Właśnie już tu była mowa problemu upolitycznienia. Czy panowie, jako członkowie Sejmowej Komisji, czy wy mogliście wpływać też właśnie jakby na nadzór właścicielskiego?
Ja przypomnę słowa Donalda Tuska w czasach, kiedy Platforma obejmowała władzę 8 lat temu. Jedną z obietnic Donalda Tuska było to, że odpolityczni spółki Skarbu Państwa, że koniec z partyjnymi nadaniami w spółkach Skarbu Państwa. Donald Tusk zapowiadał, że wejdą tam niezależni menedżerowie, najlepsi z biznesu. I nasze spółki, spółki Skarbu Państwa, będą zarządzane najlepiej jak tylko można, ale przez ludzi zupełnie niezwiązanych z partiami politycznymi. Tymczasem te spółki za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości osiągały dużo lepsze wyniki. Za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości powstało ponad 1 000 000 nowych miejsc pracy. I my na komisjach Skarbu Państwa nie jesteśmy pytani o to, o jakąkolwiek opinię na temat nominacji do zarządów spółek, na temat nominacji do rad nadzorczych. To są decyzje ministra skarbu, czy decyzje ministrów, którym podlegają poszczególne spółki, na przykład ministra gospodarki. Natomiast kiedy próbujemy wyegzekwować odpowiedzialność, chociażby za nieprawdziwe informacje podawane w czasie Komisji Skarbu Państwa, które się nie sprawdzają, bo my zadajemy wiele pytań, to słyszymy, że minister nie może wpływać na spółki. Minister nie może wpływać na radę nadzorczą, bo to jest niezależny podmiot. I jesteśmy świadkami takich wielu przykładów tego, że spółkami Skarbu Państwa rządzą ludzie niekompetentni. Ja nie chcę generalizować, bo są osoby, które oceniamy pozytywnie. Natomiast są sytuacje takie jak budowa gazoportu, który przez 8 lat nie może zostać skończony. To są ludzie z nadania Platformy, to są ludzie z nadania PSL-u. Gazoport miał być oddany w 2012 roku. Taki był plan rządu Prawa i Sprawiedliwości. Platforma tego terminu nie miała szans dotrzymać. Podała termin połowa 2014 roku. Co więcej, zakontraktowała gaz z Kataru. I do dzisiaj nie mamy gazoportu. Kilka tygodni temu, akurat w tym składzie, z posłem Andrzejem Jaworskim, z posłem Wojciechem Zubowskim, kolejny raz pytaliśmy w interpelacji poselskiej panią premier, kiedy zostanie otwarty gazoport. Przypomnieliśmy w tej interpelacji jej taką butną wypowiedź ze stycznia. Pani premier wtedy podsumowywała 100 dni swojego rządu, tak jak to by był zupełnie nowy rząd w Polsce. I padło pytanie od dziennikarzy, kiedy zostanie uruchomiony gazoport, który miał być uruchomiony już rok temu. I pani premier wtedy odpowiedziała dwoma słowami, trzema. Gazoport w lipcu. W związku z tym zapytaliśmy w interpelacji, którego dokładnie lipca zamierza otworzyć gazoport. Nawet nikt nie odniósł się do tego pytania, a termin jest przesuwany na nie wiadomo kiedy. Ale to ma, mówię o tym dlatego, że brak gazoportu ma dla polskiej gospodarki i dla polskich rodzin konkretne negatywne skutki. Po pierwsze, cały czas jesteśmy uzależnieni od Gazpromu. Tu należy wyjaśnić, że polska gospodarka zużywa rocznie około 16 miliardów metrów sześciennych gazu. 10 miliardów pochodzi z Rosji, z Gazpromu. 4,4 miliarda wydobywamy w kraju. 2 miliardy możemy sprowadzić przez połączenia transgraniczne z Niemcami i z Czechami, ale tu mamy tylko dywersyfikację kierunku dostawy, ale nie źródła, bo to jest nadal gaz rosyjski. I rzecz najważniejsza. Dzięki, w cudzysłowie, Waldemarowi Pawlakowi płacimy za gaz najdrożej w Europie, bo on podpisał taki kontrakt z Gazpromem. I gdybyśmy mieli gazoport, to moglibyśmy kupić gaz nie za około $400 za metr sześcienny, jak płacimy dzisiaj z Rosji, ale za $200, bo taka była cena gazu metra sześciennego na giełdzie w Japonii w lipcu. I ten gaz mógłby przypłynąć do Polski, mógłby zostać wyładowany w Świnoujściu, zregazyfikowany, bo przypłynąłby w formie takiej skroplonej i trafiłby do polskiej gospodarki. Tak się nie dzieje. W polskim LNG, które buduje, to jest taka spółka, która buduje gazoport, cały czas zmieniają się zarządy. Tam się pojawiają ludzie znani ze środowiska Platformy. Postępów nie ma. I co więcej, okazało się, że gazoport, który miał nas uniezależnić od Gazpromu, jest budowany przez spółkę, która prowadzi z Gazpromem poważniejsze interesy niż nasz gazoport, włoski Saipem. Ta spółka nie może dokończyć gazoportu, który zaszkodzi gospodarczo Gazpromowi, a sama wykonuje dla Gazpromu inne usługi. Tak wyglądają w praktyce rządy Platformy i PSL-u w tej spółce.
To jeszcze tylko jeden wątek dodam do tego, co powiedział pan poseł Małecki. Bardzo często na spotkaniach, które mamy nie tylko w naszych okręgach wyborczych, ale jeździmy po różnych miastach w Polsce, pada takie pytanie, no dobrze, ale czemu ten gazoport jest taki ważny dla mnie? No to jest ważne dla Skarbu Państwa, jest to ogólna jakaś tam inwestycja. Cieszymy się, że Polska się rozbudowuje i te inwestycje są, ale czy ja jako przykładowy Kowalski będę coś z tego miał. To jest, myślę, że warto, aby to bardzo mocno zaznaczyć. Tak jak powiedział pan poseł Małecki, gdyby ten gaz był droższy, był tańszy o połowę, to ci, co ogrzewają swoje mieszkania, swoje domy gazem, o połowę mniej płaciliby za to ogrzewanie. To jest bardzo często kwota nawet 1000 czy 2000 miesięcznie w sezonie grzewczym. Więc warto sobie uzmysłowić, ile mniej byśmy płacili, ile byśmy na tym zaoszczędzili. Większość polskich rodzin na gazie przygotowuje posiłki. To jest także to, co spadłoby o połowę. Ale ten sam gaz jest wykorzystywany do przemysłu. Jest jednym z głównych elementów wielu produktów, które są później przez nas kupowane. Więc także mielibyśmy nadzieję na to, że te produkty także by staniały. Więc to myślę, że pokazuje, jak ważne jest, aby te inwestycje, które są robione nie tylko dla Skarbu Państwa, nie tylko dla państwa jako takiego, ale także dla każdego jego obywatela, były bardzo mocno kontrolowane. Pan poseł Małecki powiedział ważną rzecz. Zarządy są powoływane przez ministra Skarbu Państwa, ale minister Skarbu Państwa potem, przepraszam, Rady Nadzorcze, bo to jest taki schemat. Rada Nadzorcza jest powoływana przez ministra Skarbu Państwa, a następnie Rada Nadzorcza wybiera zarząd. Czyli wszystko idzie zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Natomiast później, kiedy minister Skarbu Państwa mówi, że on nie może tego kontrolować, że to jest niezależne ciało, to krótko mówiąc wprowadza opinię publiczną w błąd. Bo jeżeli on powołał swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej, to w każdej chwili tego przedstawiciela może odwołać. Jeżeli Rada Nadzorcza powołała zarząd i ten zarząd źle funkcjonuje albo szkodzi, to nie tylko, że może go odwołać, ale może zgłosić tą informację odpowiednim służbom, aby te służby sprawdziły, dlaczego doszło do takiej sytuacji. W każdej chwili dobry gospodarz może zarządzać, może kontrolować, a nawet musi. Dzisiaj przy tej sytuacji, jaką mamy z rządem PO-PSL, tak naprawdę kontroli nie ma żadnej. I to wielokrotnie tutaj myślę, że pokazywaliśmy.
Jeżeli mogę w tym momencie też taką rzecz wyrazić. Mianowicie przyjeżdżają do nas z Rzymu ważni goście z Watykanu, ze Stolicy Świętej. Już od kilku lat są ogromnie zdziwieni. Chcę odnieść się do konkretnego przykładu. Jak to możliwe, żeby nie było bezpośrednich połączeń lotem z Rzymu do Warszawy, kiedy wiemy, że Rzym, szczególnie też to było w okresie, kiedy mieliśmy kanonizację Jana Pawła II, i powiedzmy, a przeciętny obywatel też widzi, że akurat na pewno takie połączenia są bardzo rentowne. I nas boli to, że po prostu te spółki widać na oko, że one źle funkcjonują. Co więcej, otrzymują pomoc publiczną, czyli z naszych pieniędzy są dofinansowane. I powiedzmy, to złe zarządzanie nie ma żadnych konsekwencji. Jak to się dzieje, że spółki Skarbu Państwa, które źle funkcjonują, nagle nie ma żadnych konsekwencji wobec ludzi, a grosz publiczny idzie. To idzie właśnie z dobra wspólnego narodu.
Tu ojciec poruszył ważny temat polskich linii lotniczych LOT i drugiej spółki.
Właśnie, bo zdaje się, pan był, jeżeli się nie mylę, był niejako też oddelegowany do zajmowania się lotem, prawda?
Tak się złożyło, że jestem chyba pierwszym posłem Komisji Skarbu Państwa, którego spółka Skarbu Państwa próbuje zaprowadzić na ławę oskarżonych, a właśnie mianowicie Polskie Linie Lotnicze LOT. Mam nadzieję, że im się to nie uda. Dobrym takim prognostykiem jest to, że sprawę z lotem wygrał europoseł Janusz Wojciechowski, który stanął w obronie mojej i posła Adama Kwiatkowskiego, dzisiaj ministra Adama Kwiatkowskiego w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, tak jedno zdanie wyjaśnienia. My po prostu, patrząc krytycznie na to, co się dzieje w polskich liniach lotniczych LOT, złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, ale to zawiadomienie było poprzedzone szeregiem działań naszych w ramach mandatu poselskiego. Kiedy okazało się, że dalej w ramach mandatu nie możemy działać, zawiadomiliśmy prokuraturę o tym, że mogło dojść do poważnych nieprawidłowości w locie i poinformowaliśmy o tym na konferencji prasowej. Prezesi lotu skierowali sprawę do sądu przeciwko nam. W naszej obronie stanął europoseł Janusz Wojciechowski, który za felieton, bo napisał felieton w naszej obronie, też trafił na salę sądową, ale na szczęście zeznawaliśmy w tym procesie. Na szczęście pozew lotu został oddalony. My czekamy na to, co będzie się z nami dalej działo. Jesteśmy dobrej myśli. Natomiast po prostu, bo no, nie dlatego, że liczymy na taryfę ulgową w sądzie, po prostu wiemy, że rzetelnie wykonywaliśmy swój obowiązek jako posłowie.
A prezes podał się do dymisji.
Tak. I jeden pan, który był wiceprezesem lotu, który nas podawał do sądu, później był jeszcze prezesem Eurolotu, też został usunięty z tej funkcji. Drugi prezes właśnie, prezes lotu podał się właśnie do dymisji. My bardzo krytycznie patrzymy na lot, na to, co się dzieje. Mam nadzieję, to jest temat bardzo szeroki. Mam nadzieję, że będziemy w części radiowej mogli więcej powiedzieć, ale podam tylko taki przykład, że takim podwykonawcą na rynku krajowym lotu była druga państwowa spółka, Eurolot. I ta spółka przez złe zarządzanie, jak wykażemy, to została postawiona w stan likwidacji. I mimo postawienia w stan likwidacji mogła dalej wykonywać połączenia, między innymi dla lotu, bo miała połączenia wykonywane jako podwykonawstwo lotu i kilka własnych połączeń zagranicznych. I ta spółka została jakby przez ministra wygaszona, nie mogli latać, mimo że siedzieli w gotowości, piloci, personel naziemny i samoloty stały, nie mogli latać dla lotu. I co zrobił lot? Kiedy stoi państwowa spółka w gotowości, wynajął dwóch prywatnych przewoźników. Złożyliśmy interpelację poselską w tej sprawie i dostaliśmy odpowiedź, bo pytaliśmy, za ile ci przewoźnicy latają. Tajemnica spółki. I tak minister Skarbu Państwa odpowiada na wiele interpelacji poselskich, które składamy, bo my rzetelnie chcemy kontrolować to, co się dzieje w spółkach. Niestety, przyzwyczajeni jesteśmy, że kiedy słyszymy tajemnica spółki, to nam się zapala już światełko ostrzegawcze.
Proszę ojca, tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że w tak dużych przedsiębiorstwach, jak też KGHM, do którego wrócę, są też przedstawiciele załogi często wybierani do Rady Nadzorczej i są to te podmioty, w tym momencie przedstawiciele najczęściej związków zawodowych, które mogłyby patrzeć pozostałym członkom Rady Nadzorczej i też zarządowi troszeczkę na ręce, bo mają specjalne uprawnienia, mają możliwość zaglądania do dokumentów i tak dalej. Ale co się wtedy okazuje? Przykładem tutaj może być KGHM, gdzie przedstawiciele załogi wybrani przez załogę musieli przez wiele lat procesować się, by ci, którzy zostali wybrani na członków Rady Nadzorczej, mogli jako członkowie Rady Nadzorczej pracować. Więc nie wiemy, czym to było spowodowane. Minister Skarbu Państwa uznał, że nie ma potrzeby, by tych panów powoływać. Oni w końcu do tej Rady Nadzorczej trafili, ale był czas, gdzie w zasadzie nie było innych osób niż te wskazane przez minister Skarbu Państwa, mimo tego, że z mocy prawa powinni być przedstawiciele załogi w Radzie Nadzorczej, które by na ręce zarządzającym tam patrzyli. A pamiętajmy, że po prostu mówimy tutaj o spółkach, które obracają miliardami złotych. Ja też podam przykład kolejny raz znowu KGHM-u, bo niedawno któryś z przedstawicieli Platformy chwalił się tym, że jest to spółka, która dokonała największej inwestycji w historii Polski zagranicznej. Mówimy tutaj o kopalni, która została uruchomiona w Chile. No, ponad 4 miliardy dolarów, tak? Bardzo dużo. Tylko że ona jest taka droga, dlatego że ponad miliard dolarów przekroczono koszty, które były na początku zakładane na niecałe 3 miliardy dolarów. Więc w tym momencie warto jest, by przedstawiciele załogi wybrani przez nią samą mogli brać udział w pracach Rady Nadzorczej. Często oni notabene na posiedzeniach Komisji Skarbu Państwa, mówię tutaj o stronie związkowej, przedstawiają nam fakty, jak się mają naprawdę, bo przychodzi zarząd spółki, przychodzi minister Skarbu Państwa, opowiadają nam różnego rodzaju historie, jak jest pięknie i wspaniale, po czym okazuje się, że wstaje pan z związku zawodowego i mówi, jak jest faktycznie.
Ojca jeszcze może zaskoczę, ponieważ wracając bezpośrednio do tego pytania, tak się złożyło, że kiedy zobaczyliśmy, że będzie zmiana siatki połączeń LOT-u i zostało zlikwidowane połączenie Warszawa-Rzym, zrobiliśmy zapytanie właśnie w tej sprawie. My nie pytaliśmy się o to, z jakich powodów nieekonomicznych, tylko zapytaliśmy, ilu pasażerów latało na tej trasie, czy ta trasa była dochodowa, czy nie była dochodowa. Mimo tego pytania nie uzyskaliśmy takiej odpowiedzi, natomiast w jednej z ogólnopolskich gazet po kilku dniach pojawił się artykuł, w których zarzucono nam, że bardziej zajmujemy się sprawą relacji państwo-kościół i że tutaj chcemy, aby właśnie było połączenie dogodne dla duchownych, a nie dogodne czy takie, które przynosi zyski. Więc tutaj myślę, że to też taka ciekawostka. Pytaliśmy właśnie o zyski, pytaliśmy o to, ilu pasażerów latało. Takiej odpowiedzi nie dostaliśmy, a próbowano zrobić właśnie z trasy, na której inne linie lotnicze bardzo dobrze zarabiają, bo to udało nam się sprawdzić. I teraz dzisiaj do Rzymu z reguły Polacy latają albo innymi zagranicznymi liniami, albo przez Monachium, przez Frankfurt i też zagraniczne linie na tym zarabiają. To jest właśnie taka polityka obecnych władz. Nie sprawdzą albo sprawdzą i działają na niekorzyść spółki Skarbu Państwa, w tym przypadku LOT-u.
No to jest kilka takich kierunków. No wspomniany właśnie Rzym, gdzie wiadomo, że Polacy lubią latać do Rzymu. To jest Ojciec Święty Jan Paweł II, czyli spółka mogłaby spojrzeć na to tak. Jest biznes na tej trasie do zrobienia, tak jak na trasie na przykład Kraków-Chicago, gdzie górale mogliby bezpośrednio docierać. I kilka innych takich połączeń, gdzie LOT powinien się na tym skupiać. Tymczasem były sytuacje takie, że kiedy na rynku w Ameryce upadł węgierski przewoźnik Malew, kiedy Czesi wycofywali się z rynku amerykańskiego i był czas na ofensywę polską, czyli my możemy przejąć jakby ruch z tej części Europy, ruch etniczny, ludzi, którzy z tej części, z tych krajów mają rodziny w Stanach, mają rodziny w Kanadzie i tam wozić. Wtedy LOT ograniczył dostępność biur podróży swoich punktów w Stanach. I to jest przykład taki w praktyce, jak to wygląda.
I to tylko ostatni wtręt dotyczący LOT-u, bo myślę, że jako członkowie Komisji Skarbu Państwa musimy bardzo mocno to powiedzieć. My dzisiaj nie godzimy się na prywatyzację LOT-u. Rząd idzie w kierunku takim, że chciałby także tę spółkę sprywatyzować. Było już kilka różnych decyzji w tej sprawie. Teraz jest przedwyborcze zamieszanie, ale mówimy to jasno. Nie ma powodów, nie ma sensu prywatyzować czegokolwiek, jeżeli najpierw nie uda się udowodnić, że ta prywatyzacja jest konieczna. Dzisiaj nie powinniśmy mówić o tym, że LOT jest niedochodowy, o tym, że LOT ma problemy, tylko mówić o tym, że te problemy powstały wskutek zaniedbań konkretnych ludzi. I taka powinna być kolej rzeczy. Jeżeli ktoś źle zarządzał, jeżeli ktoś doprowadził do likwidacji linii, na których można było zarabiać, jeżeli ktoś doprowadzał do tego, że były niewłaściwie robione inwestycje i to wielomilionowe, to powiedzmy jasno, że to nie spółka zawiniła, tylko zawinili ludzie.
Panie pośle, ale może dość teoretycznie oczywiście mówię tak, że może nie najważniejsze będzie niedopuszczenie do prywatyzacji, bo być może, że uda się nie sprywatyzować, ale kondycja spółki będzie w takim stanie, że w pewnym momencie za złotówkę kupi Lufthansa albo Wizz Air polski LOT, prawda?
Ostatnim
jeżeli się nie zmieni zarządzanie, sposób
tak,
zarządzania.
Tylko, że to, o czym mówi ojciec, to jest celowe doprowadzanie właśnie spółki do takiej sytuacji, aby ktoś ten majątek przejął za symboliczną złotówkę. A dzisiaj wartością LOT-u nie są tylko i wyłącznie te samoloty, które posiadamy, ale ludzie, którzy znają się na swojej pracy i linie, na których można zarabiać. I dzisiaj bardzo chętnie, podejrzewam, niektóre linie lotnicze przejęłyby lot po to, aby mieć pilotów, po to, aby mieć dobrą obsługę, ale przede wszystkim, żeby przejąć trasy, na których natychmiast te firmy zaczęłyby zarabiać, a wskutek nieudaczności i zaniedbań obecnej ekipy tego ta firma nie robi.
Panie pośle, ja między innymi też wróciłem do tego, żeby pokazać, że też w innych spółkach podobne mechanizmy mogą działać. I pytam się, i tak jak wielu Polaków pyta, dlaczego nie ma właściwie zerowa odpowiedzialność, nie ma nikogo winnego za złe funkcjonowanie spółek skarbowych. Będziemy musieli już zaraz poprosić naszych...
Ja powiem tylko tak, bo chciałbym, żeby nasi widzowie nie odebrali tego, co mówimy, jako takiego czarnowictwa, tego, że my straszymy, że to jest taki stan dramatyczny. My pokazujemy, jak dzisiaj zarządzane są spółki Skarbu Państwa, ale też pokazujemy, że te spółki w dobrych rękach mogły zarabiać. Lot w 2007 roku był na plusie, 72 miliony. Nikt nie mówił o kłopotach spółki. Gazoport, którego nie możemy skończyć, rząd Platformy nie może skończyć przez 8 lat, jakże się ma do Gdyni, którą nasi przodkowie przed II wojną światową wybudowali w 5 lat. Port, który na początku lat 30., w 34 roku miał najwięcej przeładunków na Bałtyku i był najnowocześniejszym w Europie. 5 lat. A tutaj gazoportu przy takiej technologii w 8 lat nie można skończyć. I polska gospodarka może ruszyć z kopyta. Polskie spółki Skarbu Państwa mogą przynosić zyski, mogą zapewniać bezpieczeństwo Polsce. Potrzeba po prostu dobrych gospodarzy.
Bardzo bym prosił już naszych też techników o... przypomnienie numerów, telefonów do naszego studia telewizji Trwam. Ja tylko w międzyczasie też nawiążę, tu pan poseł Małecki wspomniał o tak zwanej tajemnicy handlowej. Często, czy tu, nie wiem, ktoś z państwa tak, powiedział, tak. Powołują się na tajemnicę handlową, ale w ogóle co do słowa tajemnice. Przykładowo, mnie się to skojarzyło, służba zdrowia jest obsługiwana przez spółki prywatne, gdzie chodzi na przykład o bardzo poufne wiadomości. Te poufne wiadomości oddaje się w ręce prywatne. Podobnie jest, myślę, warto wrócić do wyborów. Polska Komisja Wyborcza, jeżeli ja, no przynajmniej słyszałem, że ci, którzy obsługiwali całą tą machinę elektroniczną, szkoleni byli w Moskwie. Więc i też nie wiemy za jakie pieniądze, prawda? Ale na pewno za pieniądze nasze, wspólne.
Chyba nie najlepiej się wyszkolili, bo wybory samorządowe liczyli przez wiele tygodni. Żartuję oczywiście,
ale dzisiaj nikt konsekwencji nie poniósł i wiemy, że do tych samorządowych wyborów nikt nie zostały rozliczone.
W Polsce od kilku lat obowiązuje tak zwana ustawa o odpowiedzialności urzędników. Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek poniósł odpowiedzialność. Także przykład może drobnych sum, ale jakże wymowny. Kiedy na początku tego roku osoby, które chciały wpłacić, przekazać 1% na Fundację Nasza Przyszłość, nie mogły tego zrobić, bo były jakieś różne sytuacje, błędy w systemie, ktoś nie wpisał czegoś, czy ktoś za to odpowiedział.
Albo ktoś zrobił coś celowo.
Panowie posłowie, jest też słusznie jest powiedziane, żebyśmy naszym widzom, naszym słuchaczom mówili o tych pozytywnych aspektach i myślę, takim pozytywnym aspektem może być Toruń, ale to za chwilę, bo już jest niecierpliwy słuchacz albo widz i może pozwolimy mu, aby zabrał głos na antenie Radia Maryja, bo czas szybko nam ucieka. Szczęść Boże, słuchamy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Michał z Warszawy. Ja tutaj chciałem odnieść się do tego, co prowadzący, ksiądz, redaktor prowadzący starał się podkreślić brak odpowiedzialności za działalność spółek. Ja jestem takim entuzjastą dobrego prawa. I chciałem się swoją obywatelską opinią podzielić na temat tej odpowiedzialności. Wyczytałem w jednej z encyklopedii, że ministerstwo to jest minister. Natomiast wszystkie agendy podległe ministrowi, cały aparat urzędniczy danego ministerstwa to są narzędzia pracy tego ministra. W związku z czym, jeżeli źle działa jakiś organ czy spółka, czy jakaś inna instytucja, to nie można sprawy kwitować tym, że jest winien dany urzędnik, jest winien minister. I w związku z tym uważam, że może warto pomyśleć o skodyfikowaniu prawa konstytucji tak, żeby wreszcie była określona jasno i jednoznacznie odpowiedzialność polityczno-karna najwyższych urzędników państwowych. Taką kodyfikację prawa mogliby w mojej opinii zrobić przed wybrani przez uczelnie polskie przedstawiciele wydziałów prawa Uniwersytetów Polskich oraz Polskiej Akademii Nauk. Taka niezależna od organów politycznych i państwowych komisja mogłaby wreszcie sprawę jednoznacznie i ostatecznie uregulować. Żeby nie było tak, że potem kolejny minister, jak coś źle zrobi albo zaniedba, to unika odpowiedzialności, zwala na podwładnych. Tu uważam, że po to, żeby dobrze funkcjonowało państwo, musi być dobre, sprawiedliwe i jednoznaczne prawo. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie Michale.
Może się do tego odniosę. Panie Michale, nie do końca się z panem mogę zgodzić, dlatego że może my tego tutaj nie powiedzieliśmy w studio, ale obecne prawo, gdyby było egzekwowane, to ono by bardzo konkretnie postawiło osoby odpowiedzialne do odpowiedzialności. Zarówno prezesa, członka Rady Nadzorczej czy ministra, każdego oczywiście w różnym etapie postępowania. Jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś gdzieś zrobił przestępstwo, to za to przestępstwo powinien odpowiedzieć. A minister, jeżeli o tym wiedział, że taka osoba przestępstwo będzie popełniała, albo o tym nie wiedział wcześniej, ale później taką wiedzę powziął i nic z tym nie zrobił, to także odpowiada karnie. Bo prawo jest równe w stosunku do każdego. Natomiast takim najbardziej konkretnym przykładem, że prawo w Polsce dzisiaj funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, a bardzo często nie funkcjonuje, to są te słynne taśmy prawdy. Kiedy dowiedzieliśmy się z podsłuchanych rozmów, i dzisiaj dla mnie nie ma znaczenia, kto podsłuchiwał i dlaczego, ale ja, jeżeli dowiaduję się, a tym bardziej dowiaduje się prokurator generalny, czy konkretny prokurator okręgowy o tym, że jakaś spółka Skarbu Państwa traciła pieniądze, bo tam były takie rozmowy na niepotrzebne rzeczy, nikt tego nie bada, to jest właśnie ten element, na który nie możemy się godzić. Jeżeli dowiadujemy się, że mogły spółki Skarbu Państwa ponieść bardzo duże straty, wielomilionowe, tam nawet mowa była o setkach milionów, to ktoś powinien ten temat zbadać. Przecież my często słyszymy o tym, że w jakiś tam sposób niekontrolowany jakiś słuchacz powie coś dziwnego na wolnej antenie chociażby Radia Maryja i później prokuratura z urzędów wszczyna postępowanie, co tam takiego zostało powiedziane i cała Polska jest epatowana tym, że prokuratura coś bada. A tu mamy sytuację wielu dziwnych rozmów, które zostały upublicznione, że ktoś robi interesy kosztem Skarbu Państwa, czyli kosztem majątku nas wszystkich, i prokuratura nie wszczyna takiego postępowania. Tu się właśnie budzi ten sprzeciw, na który się nie możemy godzić.
Panie pośle, ja też chciałbym skomentować tę wypowiedź pana Michała, dając dwa przykłady. Nie tak dawno to słyszeliśmy na antenie Radia Maryja, że prawnie zabiera się dziecko rodzicom na podstawie donosu na rodziców. Na podstawie tylko donosu. Natomiast na podstawie nagrań tych taśm, gdzie widzimy, jest zagrożone w ogóle, narażone jest państwo, jego bezpieczeństwo. I w tym momencie absolutnie winnymi i sprawy, że tak powiem, sądowe czy prokuratorskie nakłada się, czy powiedzmy, tym, którzy właściwie, czy legalnie, czy nielegalnie, ale tę sprawę nagłośnili. To jest też ogromnie ważne. Ja myślę, pan poseł Małecki też mógłby coś powiedzieć. Ja wiem co do LOT-u, że właśnie LOT wynajmuje najlepszych prawników po to, by po prostu zwalczać tych, którzy właśnie próbowali ratować i dbali o dobre funkcjonowanie tej spółki, prawda? Nie wiem, czy w pana wypadku też tak nie jest.
To jest kwota szokująca, jaką Polskie Linie Lotnicze LOT wydały chyba w przeciągu 3 lat na zewnętrzne kancelarie prawne, mimo tego, że posiadają własne biuro prawne. To jest kwota blisko 3 milionów złotych. Tą informację uzyskał poseł Jerzy Polaczek w odpowiedzi na swoją interpelację. I to pokazuje, jakie środki wypływają. Moglibyśmy też mówić, to są kancelarie prawne, to są spółki doradcze, które nieraz produkują analizy, ekspertyzy trafiające na półkę. Jest zmiana, przychodzi nowy prezes, bierze nową spółkę doradczą. Znowu jest produkowany jakiś tak zwany pułkownik, bo to jest gruba ekspertyza. Płacimy za to kilka milionów złotych, trafia na półkę, w międzyczasie zmienił się zarząd i tak dalej, i tak dalej. Ale jednym zdaniem jeszcze do pana Michała. Polskie prawo daje narzędzia do egzekwowania odpowiedzialności. Problem w tym, że dzisiaj to prawo jest wykorzystywane przeciwko ludziom, którzy bronią praworządności w Polsce. Ja przypomnę niebywały wyrok. Ja nie potrafię go zrozumieć do dzisiaj. Mariusz Kamiński, założyciel i pierwszy szef CBA, został skazany na 3 lata więzienia. Za co? Za to, że ścigał korupcję na szczytach władzy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tu wyrok mógł być ostry, wyrok mógł być zdecydowany tylko, że wyrok uderzył w człowieka, który rzeczywiście z korupcją walczył.
Więc ten głos pana Michała jak najbardziej słuszny. Potrzebujemy jasnego prawa w Polsce, ale niestety widzimy, że organa prawne w naszej ojczyźnie niestety kuleją. Mamy następny telefon. Telewizja Trwa. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jest pani już na antenie.
No ja czekam.
Pani już jest na antenie. Bardzo prosimy. Kto się do nas dodzwonił? Bardzo prosimy o niewyciszony telewizor albo radio.
Mówi Maria z Małopolski.
Witam panią.
Ja chciałam nawiązać do mojego przedmówcy.
Pani Mario, bardzo prosimy o całkowite wyciszenie telewizora, bo prawdopodobnie pani telewizor ogląda.
Tak, chciałam nawiązać do mojego przedmówcy i zapytać i podziękować panom z opozycji, że informują opinię publiczną o tych strasznych nieprawidłowościach. No my bardzo dobrze, że o tym wiemy. Będziemy mieli możliwość w wyborach odpowiednio się do tej ekipy odnieść, ale oprócz tego jest w nas jakieś zdenerwowanie, jakaś bezsilność. No, jeżeli panowie macie z opozycji, macie takie ważne dowody, czy nie trzeba zebrać tych dowodów bardzo konkretnych i dobrych i po prostu przekazać do prokuratury? Przecież to jest niemożliwe, żeby tyle przestępczej działalności się działo. My o tym się dowiadujemy i co? I nic. No i to dalej tak może być ze wszystkimi i ten nasz kraj, no jest na skraju, mówi się, że nie w ruinie, no jest na skraju ruiny, no i no, mamy pewne jakieś nadzieje z nowym prezydentem, że może zahamuje pewne nieprawidłowości, ale no chciałabym, żeby opozycja bardziej stanowczo te wszystkie dowody przekazała do prokuratury i żądała konkretnych wyjaśnień. Najwyższa Izba Kontroli działa bardzo dobrze. No, prezes Najwyższej Izby Kontroli jest już ukarany za to, że tak dobrze się stara, ale oni wszystkiego nie mogą zrobić, bo tych nieprawidłowości w kraju jest bardzo dużo. Trzeba po prostu te dowody zebrać i poinformować prokuraturę, żeby to wreszcie ktoś z tym porządek zrobił. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pani Mario, bardzo pani dziękujemy. I pan poseł Zubowski, widzę, tak, pragnąłby skomentować ten telefon.
Tak, bo tak, nawiązując do telefonu pani Marii i pana Michała, ja dziękuję, że państwo poruszyliście jeden temat dotyczący sposobu stanowienia prawa. Może zacznę od tego w Polsce. Proszę państwa, w ostatnich miesiącach mamy już do czynienia z niebywałą sytuacją, kiedy to pod koniec kadencji prawnicy sejmowi nie wyrabiają z ilością ustaw, które są przyjmowane pod dyktando Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale z takim niedbałym tworzeniem prawa, bo to jest to też jedna z przyczyn takiego stanu rzeczy. Mieliśmy do czynienia już wcześniej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że wtedy, kiedy Sejm procedował ustawę podnoszącą wiek emerytalny, pamiętamy, z jakim to się spotkało olbrzymim sprzeciwem, na dokumentach, które otrzymali parlamentarzyści, które można znaleźć na stronach internetowych Sejmu, był, ja pamiętam, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych opinia, kiedy to pracownicy ministerstwa pisali, że oni otrzymali prośbę o ustosunkowanie się do zmiany w ustawie w nocy, chyba to była, nie wiem, pierwsza czy druga w nocy, zaczynają pracę o 7 rano, a na 8 rano mieli termin, żeby tą opinię odesłać. W związku z czym nie są w stanie tego zrobić. I to jest tylko jeden przykład, gdzie mówimy o ustawie podnoszącej wiek emerytalny do dotyczącej całego społeczeństwa, ale pokazujący mechanizm, w zasadzie chory, jak to prawo jest tworzone. Co do tego faktu, o którym pani mówiła, zgłaszania pewnych spraw do prokuratury. Szanowna pani, my staramy się tego typu działania zrobić, my informujemy. No tutaj, jak możemy też pokazać przykład pana posła Małeckiego, to czasami się spotyka ze zdecydowaną reakcją ze strony spółek Skarbu Państwa. Natomiast mamy też sygnały o tym, że no tutaj możemy też powiedzieć na przykład o budowie gazoportu, gdzie kiedy zostały złożone wnioski do prokuratury przez podmiot odpowiedzialny za kontrolowanie jakości prac, no okazało się, że osoba, która to zrobiła, straciła potem stanowisko. I ja myślę, że tutaj też koledzy posłowie i też pan poseł Andrzej Jaworski zgodzi się z tym, że to, co trzeba będzie zrobić, to po prostu dokonać audytu w spółkach Skarbu Państwa, sprawdzenia tych wszystkich wydatków, które już miały miejsce i dopiero być może później podjęcie stosownych działań, bo bardzo często jest teraz tak, że posłowie pytają i słyszą, że jest to tajemnica. I nie mamy nawet czasami możliwości, by pewne rzeczy sprawdzić, dlatego że zarządy spółek nie chcą z nami pod tym względem współpracować.
Ja dodam do tego, co powiedział pan Wojciech, poseł Zubowski. To nie jest też, pani Mario, tak, że tych spraw my zgłaszamy mało i nie jest do końca prawdą, że prokuratura jest w stanie cokolwiek zrobić i zaradzić, ponieważ może na przykładzie tylko Gdańska, jako poseł z Gdańska, w sprawie jednej konkretnej spółki Energa zgłosiłem bodajże 8 zawiadomień do prokuratury. W sprawach dotyczących kilkuset milionów złotych prokuratura bada te sprawy, niektóre od lat bodajże 4 i finału nie widać. Podejrzewam, że dopiero jak się zmieni rząd, to może niektóre z tych spraw się zakończą w tą lub w drugą stronę. Więc to nie jest tak, że prokuratura dzisiaj jest odpowiedzią na to, co się w Polsce dzieje źle. Jeżeli chodzi o szefa NIK-u, to oczywiście NIK w ostatnim czasie kilka ciekawych informacji nam przedstawił, ale proszę też zwrócić uwagę, że oprócz przedstawienia tych informacji tak naprawdę nic więcej się nie wydarzyło. A to, co prokuratura zarzuca obecnemu szefowi NIK-u, no to jest kwestia już do przeanalizowania, bo też nie może być tak, że jakikolwiek urzędnik państwowy robi sobie jakąś ustawkę z obecnym posłem koalicji PO-PSL. I no, jestem ciekawy, czy ta sprawa zostanie zbadana, ale ona też musi być wyjaśniona.
Drodzy widzowie telewizji TVN, już musimy konkludować dzisiejsze rozmowy niedokończone. Tak, na zakończenie temat zarządzanie majątkiem narodowym o sytuacji w spółkach Skarbu Państwa. Naszymi gośćmi w tej części telewizyjnej był wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Skarbu Państwa pan poseł Andrzej Jaworski i członkowie Sejmowej Komisji Skarbu Państwa pan poseł Maciej Małecki, pan poseł Wojciech Zubowski. Czy możemy pozytywnie, optymistycznie patrzeć w przyszłość?
Optymistycznie na pewno, dlatego że to dzięki także naszej pracy dochodzi do tego, że sytuacja w Polsce się zmienia i ludzie coraz bardziej są otwarci, coraz bardziej mówią o pewnych rzeczach, które im się nie podobają, na przykładzie konkretów. My nie moglibyśmy funkcjonować jako posłowie, gdyby nie kontakt z wyborcami. Bardzo często jest tak, że mimo, że jestem posłem z Gdańska, jadę do Krakowa, bo ktoś z Krakowa pokazuje pewną nieprawidłowość, a poseł Małecki czy Zubowski dostałem informację, że coś się dzieje u mnie na Pomorzu, przyjeżdżają i razem te tematy rozpracowujemy, ale pracujemy po to, aby doprowadzić do tego, aby te pieniądze, które są naszą własnością, nie były w żaden sposób marnotrawione, żeby nie były one wydawane na niepotrzebne rzeczy i żeby właśnie osoby odpowiedzialne, jeżeli zrobią coś złego, poniosły konsekwencje, że zostały odwołane, a żeby znalazły się osoby takie, które będą potrafiać zarządzać. I jestem przekonany, że jeżeli na jesieni państwo zadecydujecie o tym, że rząd powinien się zmienić, to doprowadzimy do takiej sytuacji, że takich nieprawidłowości nie tylko, że nie będzie, ale że osoby, które będą funkcjonować w tych sektorach, będą osobami odpowiednimi, a ci, którzy zawinili, poniosą za to konsekwencje.
Dodam do tego, że jeszcze raz powtórzę. My te informacje, które państwu podajemy, one może w takiej pigułce robią wrażenie, że jest bardzo źle. My po prostu mamy złych zarządzających w Polsce. Podajemy Państwu te fakty, podajemy przykłady, także po to, żebyście w rozmowach z sąsiadami, może na jakichś spotkaniach rodzinnych, mieli argumenty, których nie dostaniecie z innych mediów. Bo niestety tak jest, że spółki mają pieniądze na reklamę i media, które czerpią dochód z tej reklamy, nie będą zainteresowane opisywaniem afer w spółkach, które ogłaszają się trzy strony dalej. To jest jedna sprawa. Natomiast rzecz najważniejsza. W Polsce jest jeszcze kilka spółek o strategicznym znaczeniu dla Polski. I nie pozwólmy ich wyprzedać, nie pozwólmy ich zabić złym zarządzaniem i nie dajmy sobie wmówić, że jako Polacy nie potrafimy, że jesteśmy gorsi, że dopóki do polskiej firmy nie wejdzie zachodni koncern, nie wejdą menedżerowie z innego kraju, to ta firma nie będzie działała. To nieprawda. My damy radę. Mamy świetnych fachowców. Polacy są bardzo przedsiębiorczy i mamy bardzo wykształconych ludzi, którzy poradzą sobie. A w Prawie i Sprawiedliwości mamy bardzo dobry zespół ekspertów, którzy opracowali świetny program gospodarczy i naprawdę dadzą radę w spółkach.
I ostatnie zdanie do pana posła Zubowskiego.
Dziękuję. Szanowni Państwo, podczas posiedzenia Komisji Skarbu Państwa, gdzie rozmawialiśmy o sytuacji Poczty Polskiej, przedstawiciel strony społecznej, pan związkowiec jeden powiedział coś takiego, to społeczeństwo jest właścicielem firmy, a urzędujący minister tylko pełni rolę przedstawicielską. Zadbajmy o to, żeby ci, którzy będą naszymi przedstawicielami, byli osobami właściwymi i kompetentnymi.
Dziękuję bardzo naszym gościom, Państwu widzom telewizji TVN za udział w tej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz jest dobrze.